Rozmowa kontrolowana.
A gościem rozmowy kontrolowanej, gościem Agnieszki Michałow jest dr Łukasz Balwicki z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dzień dobry panie doktorze, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak jest z nami dr Balwicki, to zawsze jest, albo prawie zawsze jest to palenie papierosów. I tak będzie trochę tym razem. Za tydzień jest Światowy Dzień Bez Papierosa. Jak to jest i z badań, i z obserwacji? Mniej nas faktycznie pali, bo tak wydawało się intuicyjnie, że chyba mniej.
To zależy, jak liczyć. Po pierwsze, troszeczkę mamy mało danych, a po drugie...
A co, bo się nie przyznajemy?
To nie, no niestety w Polsce nie istnieje dobry system zbierania tych danych, więc my mamy wyrywkowe informacje pokazujące, że rzeczywiście trend jest spadkowy. Natomiast sytuację trochę komplikuje wprowadzenie nowatorskich wyrobów tytoniowych, takich jak elektroniczne papierosy, ale także tak, wyroby do podgrzewania tytoniu. W związku z tym sytuacja jest dość zagmatwana i niestety nasze badania, chociażby w grupie młodzieży, pokazały, że tak naprawdę, jeżeli przeliczymy z 10 lat temu i sytuację obecną, to więcej jest młodzieży korzystający z jakichś wyrobów tytoniowych, czy nikotynowych, tak? I tutaj właśnie te papierosy weszły w grę. Tak jak mieliśmy spadający trend używania tradycyjnych wyrobów tytoniowych, tak niestety e-papierosy, ich popularność zaburzyła bardzo i w konsekwencji nawet więcej osób zażywa i jest uzależniona od nikotyny.
Ale jednak obowiązuje od kilku lat zakaz palenia w miejscach publicznych. Ja pamiętam, jak go wprowadzono zarówno w Europie, jak i w Polsce. Mi się wydawało, że to nie zostanie jakby zaakceptowane, że będzie z tym duży kłopot w takich krajach, na przykład jak Hiszpania, pamiętam, Grecja. Ale się okazało, że w sumie to weszło bezboleśnie, że się do tego przyzwyczailiśmy, prawda?
Zgadza się i to jest bardzo zachęcający przykład. Myśmy jako eksperci zajmujący się paleniem tytoniu wiedzieli o tym, że tak będzie, ponieważ były naprawdę zachęcające przykłady z wielu krajów i europejskich, i azjatyckich, i także z Ameryki Południowej, Północnej. Stąd dla nas to było oczywiste, że ludzie potrzebują takich przepisów, że akceptują, że szybko zauważają bardzo pozytywy. Niestety trzeba pamiętać, że jest wiele interesów wokół palenia tytoniu i niestety tą negatywną nagonkę na właśnie na zakazy palenia często była stymulowana przez tych, którzy sprzedają i żyją ze sprzedaży wyrobów tytoniowych. Stąd rzeczywiście opinia publiczna była nieraz przestraszona, ale to bardziej przez te straszenie ze strony tych, którzy zarabiają na paleniu.
No i palacze też jakoś tak bali się, że jest naruszona ich wolność. No i pan idzie za ciosem i połączyliście siły wraz z małżonką, która jest prawnikiem i wnioskujecie o jakby dalsze zaostrzenie tych przepisów, żeby nie było można palić papierosów w obecności dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Intuicyjnie pomyślałabym sobie, kurczę, nikt przecież o zdrowych zmysłach, żaden rodzic nie truje świadomie swojego dziecka, jednak tak się zdarza.
No niestety to jest nasza też rodzinna obserwacja. Nie ukrywam, że my w domu rozmawiamy na tematy zawodowe, w cudzysłowie, czyli ja mówię o paleniu, żona mówi o prawie. I rzeczywiście wielokrotnie zaobserwowaliśmy, podróżując sami, mamy czwórkę dzieci, więc dla nas podróże rodzinne są pewną naturalną częścią życia. I zaobserwowaliśmy, że niestety, mimo edukacji, mimo tego, że przyzwyczailiśmy się do zakazów palenia w miejscach publicznych, w przestrzeni prywatnej, jaką są właśnie na przykład samochody, w dalszym ciągu rodzice czy dziadkowie naruszają to dobro dziecka, naruszają je w sposób dość gwałtowny, ponieważ narażenie na palenie w takiej małej, zamkniętej pomieszczeniu jest ogromnym ryzykiem zdrowotnym. W związku z tym stwierdziliśmy, że tutaj nie chodzi o jakieś zaostrzenie, można powiedzieć, ale o jasny sygnał, także prawny. Chrońmy nasze dzieci, po prostu otoczmy je bardziej opieką, bądźmy konsekwentni też i dajmy sygnał dla tych osób, którzy jeszcze jako rodzice być może nie przyjmują do wiadomości, że to jest coś szkodliwego, żebyśmy dali im jasny sygnał, słuchajcie, zaniechajcie tych praktyk.
Jest pan lekarzem, niech pan spróbuje obrazowo powiedzieć nam, co to oznacza, kiedy palimy nawet przy otwartym oknie w samochodzie i nie wiem, przy włączonej wentylacji, co to oznacza dla naszego dziecka?
No, ja to zobrazowo mogę przyrównać do pewnej komory gazowej. Rzeczywiście badania pokazały, że kilka minut palenia, nawet przy otwartym oknie, kilkukrotnie zwiększa stężenie substancji toksycznych, które są w dymie tytoniowym. Mówimy o nikotynie, mówimy o substancjach smolistych, mówimy o substancjach rakotwórczych. W związku z tym osoba, która podróżuje wraz z palaczem, jest tak samo narażona na substancje toksyczne zawarte w dymie tytoniowym. I tutaj badania z kolei francuskich naukowców z Instytutu Badania nad Rakiem pokazały, że dym tytoniowy jest tak toksyczną substancją, że kontakt z nią może wygenerować właśnie ryzyko w postaci chociażby wystąpienia w przyszłości nowotworów. W związku z tym dzieci, które podróżują takimi samochodami, udowodniono, częściej są narażone na występowanie nowotworów, ale to są także takie choroby jak astma, czy zapalenia układu oddechowego, jak zapalenia płuc, czy chociażby zapalenia ucha środkowego.
No właśnie, to może trzeba zrobić taki rachunek sumienia, ci, kto to pala. Nasze dzieci na przykład często chorują na zapalenie ucha i może właśnie to z tego powodu, że rodzice albo ktoś przy nich pali.
Zdecydowanie powinni to rozważyć i ja mam nadzieję, że właśnie ten, być może, jeżeli ten przepis zostanie wprowadzony, da taki jasną właśnie taki sygnał, że narażanie dzieci, narażanie w ogóle osób postronnych, tak, gdzieś w przestrzeni tej prywatnej, czy to domach, czy właśnie w samochodach, jest naprawdę złem, które powinniśmy ograniczać.
Właśnie o to chciałam zapytać, bo takie, nawet jeśli wprowadzony zostanie zakaz palenia w samochodach, ludzie wciąż palą w swoich domach. Myśli pan, że można wprowadzić zakaz palenia w domu?
Nie, absolutnie na tym nam nie zależy i myśmy jasno sobie też powiedzieli, że nie chcemy wkraczać już w przestrzeń prywatną domów, bo to nawet nie jest możliwe do zrealizowania. Natomiast skoro mamy przykłady chociażby z tego, że pilnujemy, czy dzieci są zapięte w fotelikach i policja teoretycznie może nas ukarać za to, że nie dbamy o bezpieczeństwo naszego dziecka, to uznaliśmy, że warto rozszerzyć właśnie analogicznie o taką regulację. I tak naprawdę chodzi nam o to, żeby dać jasny sygnał, ponieważ wiemy właśnie z doświadczeń poprzednich zakazów palenia w miejscach publicznych, że spadło narażenie właśnie także w domach, ponieważ my, ucząc się życia w przestrzeni bez dymu, redukujemy także takie zachowania w domach.
Więc... Czy pan liczy na taki efekt edukacyjny? Bo chciałam też zapytać, jak pan widzi skuteczność egzekwowania takiego zakazu? Mówił pan tutaj o zapinaniu pasów i na przykład foteliki, ale wie pan, że nie wolno rozmawiać przez telefon w samochodzie.
Oczywiście,
widzi pan, co robią ludzie. Nie wiem, czy się panu zdarza, ale mnie się niestety zdarza.
No ja jestem realistą i rozumiem, że prawo nie działa zero-jedynkowo i w związku z tym mamy zawsze część osób, które nagminnie będą łamały prawo mimo takich przepisów, chociażby, nie wiem, no, przepisy o zapinaniu pasów w samochodzie. Natomiast możemy zobaczyć z praktyki pewnego prawa, że mimo tego, że jest logiczne, żebyśmy zapinali pasy, wprowadzenie tego w prawa zmieniło pewną naszą kulturę zachowania. I tak samo jak pamiętam, kiedyś dyskusja była o zakazu palenia na plażach gdańskich. I nikt się wtedy nie spodziewał, że, nie wiem, policja będzie biegać po plażach, tak, czy straż miejska, natomiast pewna kultura już się zmieniła i tego tak naprawdę, na tym nam tak naprawdę zależy.
Może to jest tak, że w samochodach jest taka sygnalizacja, która nas denerwuje, jak nie włączymy pasów, to może powinien włączać się alarm na reagujący na dym papierosowy.
Zdecydowanie, no, czujniki dymu zresztą są montowane w pomieszczeniach, chociażby w szpitalach, tutaj w naszym akademickim szpitalu, wiem, że wielokrotnie się alarm odzywał wtedy, kiedy wyczuł właśnie dym tytoniowy. Być może, tak jak wprowadzamy różne nowe wynalazki do naszych samochodów, być może nadejdzie czas, że będzie czujnik dymu.
A ten wniosek to pan złożyliście, ponieważ wpadliście na to, czy wiecie, że jest jakieś zielone światło?
Nie, to jest tak, że myśmy z tym pomysłem już jakiś czas się nosili właśnie w dyskusjach domowych. Zyskaliśmy poparcie właśnie Polskiej Ligi Walki z Rakiem, bo do niej się zgłosiliśmy właśnie z poparciem o takiej idei i chcieliśmy przygotować właśnie takie podłoże i zdrowotne, i prawne. Natomiast nagle okazało się, że ni stąd, ni zowąd Ministerstwo Zdrowia otworzyło konsultacje na temat zmiany w ustawie tytoniowej. Ona dotyczy, ten projekt zgłoszony przez Ministerstwo, bardzo technicznych zapisów związanych z producentami, z dystrybutorami wyrobów tytoniowych. Myśmy uznali, że to jest idealny moment, żeby jednak zgłosić i właśnie 15 maja, kiedy się kończyły te konsultacje, zgłosiliśmy nasz wniosek o rozszerzenie tego projektu ministerialnego właśnie o ten zakaz. Także ministerstwo teraz rozważa ten pomysł. Nie jestem przekonany, czy na pewno zgodzi się z naszymi argumentami, natomiast postaraliśmy się, żeby one były zarówno ze strony właśnie zdrowotnej, ale prawnej, ponieważ prawo także mówi o ochronie zdrowia dziecka, mówi o ochronie jego życia, począwszy od, nie wiem, od Konwencji Praw Dziecka, tak, nasza konstytucja uznaje to dobro za jedno z najwyższych.
Panie doktorze, oprócz tego, że pan walczy z palaczami, można by tak powiedzieć, to też pan pomaga palaczom na co dzień w poradni, w której próbuje pan ich oduczyć od tego palenia. Jaka jest pańska skuteczność?
Ja bym tak nie mówił, że tylko mierzyć moją skuteczność, ponieważ ja współpracuję z pacjentami. Tak? To tutaj akurat w przypadku leczenia uzależnień to nie jest tak, że lekarz jest tu pewnym bogiem, który dokonuje cięcia chirurgicznego i w związku z tym palacz przestaje palić. Tutaj jest wymagana współpraca. W związku z tym ta skuteczność bardzo się różni w dużej mierze od tego, jakie jest nastawienie pacjenta, jakie jest jego przygotowanie. Wtedy, kiedy kiedy pacjent dojrzał do tego, że chce rzucić palenie i ma
ale
być może...
Ale dojrzał, bo właśnie lekarz inny go przestraszył, że za chwilę umrze, tak?
Często jest tak, że rzeczywiście przychodzą bardzo zmotywowani pacjenci od swoich kardiologów, od swoich chirurgów, tak, czy od lekarzy chorób płuc. Ja im tylko jakby pokazuję drogę, co mają zrobić, żeby ta ich skuteczność była większa, czyli jakie dokładnie leki powinni wziąć, jak się przygotować do rzucenia palenia, co powinni poukładać w swoim życiu. W związku z tym ja nie staram się patrzeć na, z perspektywy mojej skuteczności. Ja się staram zrobić po prostu dobrą pracę, pomóc każdemu pacjentowi, ale w dużej mierze zawsze mówię, to jest pana też rola, to jest pana działanie. Ja jestem tylko tym, który pomaga.
Panie doktorze, a do pana trafiają też młodzi ludzie, młodzież?
Czy oni Narodowy Fundusz Zdrowia akurat finansuje leczenie tylko do 18 roku życia, natomiast rzeczywiście jest dużo osób, które albo zaczynają pracę i nagle liczą pieniądze, że gdzieś tam wyciekają z budżetu na niepotrzebne papierosy czy inne wynalazki. W związku z albo spodziewają się dziecka. To jest też taka grupa ojców, która na przykład przychodzi, która ma albo malutkie dziecko, albo dopiero się spodziewa i zmotywowana, czy przez żony, czy przez właśnie to dziecko, które ma się narodzić, no chcą rzucić palenie.
Skoro rozmawiamy o dzieciach, palenie jakby jego skutki dla zdrowia to jedno, a z pańskich obserwacji, z pańskich badań wynika, że co jest jeszcze takie bardzo istotne, jeśli chodzi o tryb życia naszych dzieci i młodzieży? Chodzi mi oczywiście pytanie, jaki to ma wpływ na zdrowie.
Znaczy na pewno to, co nas interesuje z perspektywy zdrowia publicznego, to pewne codzienne nawyki, które niestety pogarszają nasze zdrowie, tak?
I tutaj... Właśnie, bo chciałam powiedzieć tak, że my jako rodzice z jednej strony wysyłamy ciągle nasze dzieci na jakieś zajęcia sportowe, żeby były aktywne, ale z drugiej strony widzimy, jak to nasze dzieci ślęczą przy komputerze albo nad tabletem.
To, co jest fascynujące w zdrowiu publicznym i to, co mnie fascynuje zawsze jako naukowca, to jest to, że można powiedzieć translacja naszej wiedzy o, nie wiem, o ryzykach zdrowotnych na rzeczywiście praktykę. I to jest tak, że my wiemy, że dzieci się powinny ruszać, ale często myślimy to w kategoriach, wyślę 2 czy 3 razy w tygodniu na jakieś intensywne zajęcia sportowe, pobiega, porusza się i w związku z tym jestem usprawiedliwiony i cały dzień może dziecko siedzieć przy komputerze. No, ja z perspektywy zdrowia publicznego widzę, że to jest złe podejście, to jest nielogiczne, tak? My powinniśmy patrzeć, co dziecko robi przez cały dzień i na przykład ile godzin siedzi spędza w pozycji siedzącej, ile czasu spędza właśnie za tym komputerem. I badania naukowe to potwierdzają. Właśnie nawet intensywny wysiłek fizyczny nie jest w stanie zrekompensować tego codziennego złego trybu życia. No to tak jakbyśmy właśnie, nie wiem, jemy codziennie, nie wiem, fast food, a raz w tygodniu mama robi wielką sałatkę i tym samym usprawiedliwia, nie wiem, że dziecko nie je na przykład
warzyw. Pan uważa, że jednym z głównych naszych wrogów to jest to, że siedzimy i nasze dzieci ciągle siedzą.
Nie wiem, czy jednym z głównych, ale na pewno istotnym. Tak? Tutaj ostatnio zainteresowały mnie właśnie badania pokazujące to, że zbyt długo siedzimy. No, dużo się mówi oczywiście w zdrowiu publicznym o tak zwanym siedzącym trybie życia, ale nigdy tego nie odnosimy specjalnie do siebie i też moich dzieci. Ale rzeczywiście obserwacja być może ostatnio mojego nastolatka uświadomiła mi, jak pociągający jest w ogóle sam fakt siedzenia. Tak? Szczególnie posiadanie w domu jakiegoś dobrego fotela i dobra książka. No i teraz walczę właśnie z moim synem, żeby zmienić troszeczkę te jego podejście.
Czy każe mu pan czytać książkę na stojąco?
Zmieniamy, mamy piłkę taką dużą, miękką, na której on może siedzieć i w związku z tym się ruszać. To jest ciężka walka, ale zauważam, że być może popełniliśmy też trochę taki błąd, bo ja zachęcałem syna praktycznie niewiele gra w gry, bo raczej pozwalamy, żeby to był 1-2 wieczory w tygodniu, natomiast dużo czyta, natomiast to też jest problem, ponieważ on spędza w tej stabilnej pozycji bardzo długi czas. Stąd właśnie badania to potwierdzają, że myśmy jako społeczeństwo niestety się weszli w taką kulturę siedzenia. Jeżeli przeliczymy, ile siedzimy, począwszy od, nie wiem, od śniadania, po jazdę do pracy, później po siedzenie, nie wiem, w szkole czy w pracy, to będzie tego nawet 10-12 godzin dziennie.
Tak, zawsze słyszałam, że trzeba siedzieć przy jedzeniu, że to jest niezdrowo właśnie stać. No dobrze, a to co pan proponuje? Co robić? Co my dorośli moglibyśmy robić? Co mogłyby robić nasze dzieci?
Na pewno przede wszystkim uświadomić sobie, że człowiek jako też część świata ożywionego naszej przyrody jest stworzony do ruchu. Czyli nasze organizmy są stworzone do ruchu, w związku z tym my powinniśmy naszemu organizmowi dostarczać najwięcej ruchu. No, na przykład taka prosta czynność jak dojeżdżanie do pracy czy dojazd. No, wybierajmy właśnie te mobilne formy. Wybierajmy spacer, wybierajmy komunikację publiczną, wybierajmy rower. Ja do państwa tutaj rowerem przyjechałem. Cieszę się, że tą dawkę już poranną mam. Później będę się starał często wstawać z biurka, żeby się poruszyć. Rozważam bardzo, bardzo poważnie zakup właśnie biurka stojącego. To jest taki pomysł, który przychodzi gdzieś tam do nas właśnie też ze Stanów, z innych krajów, no właśnie, żebyśmy w pracy byli bardziej mobilni. Okazuje się, że i pracować przy komputerze, i nad jakimiś dokumentami można spokojnie w pozycji stojącej. Pozycja stojąca wymusza zawsze jakieś ruchy, tak? Tu nogę podniesiemy, tu się przekręcimy, tu z kimś porozmawiamy i tak dalej. Jesteśmy mobilni, w związku z tym jesteśmy bardziej w ruchu.
Nie będą nas bardziej bolały nogi?
No właśnie nie do końca. Oczywiście są przeciwwskazania, ja tutaj nie mówię, że dla każdego to jest pewien, natomiast każdy ruch jest lepszy niż ustabilizowana pozycja siedząca. Także tutaj te badania są dość jasne i przejrzyste. W związku z tym chciałbym, żeby też być może pomyślmy o tym o naszych dzieciach, tak? Bo być może my częściowo już jesteśmy przyzwyczajeni do takiego stylu, możemy go zmienić, ale myślmy, jak tu dzieciom uatrakcyjnić chociażby te zajęcia szkolne, czy jakiekolwiek inne, żeby one były bardziej mobilne.
A ja mówię swojej córce często, że musi siedzieć nad tymi lekcjami. Może ona faktycznie powinna się tak kręcić, jak się zazwyczaj kręci.
Na pewno przyda się każdemu.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.
Doktor Łukasz Balwicki z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego był gościem Radia Gdańsk. Rozmawiała Agnieszka Michajłow.